specjalnie na głodnych odpowiedzi, czyli to jest nowy cykl. Raz w miesiącu chcemy właśnie dać możliwość zadawania pytań. Już poprzednio niektórzy wysłali maila z pytaniami, niektórzy wrzucili do pojemników, które mamy na karteczki z pytaniami, więc już mamy pewne odpowiedzi, już pastor wie, jakie są pytania, więc zaczniemy od tych, które zostały zadane wcześniej. Ale jeszcze tak oficjalnie rozpoczynając, chcielibyśmy wejść w taką Bożą obecność, żeby Pan Bóg tutaj z nami był, żeby Duch Święty też mówił do naszych serc i to, czego pastor może nie zdoła wyjaśnić, to żeby Pan Bóg nam bezpośrednio do głowy może objawił. Tak to właśnie czasem jest, że człowiek nie wyjaśni, ale co Pan Bóg powie, to już w nas jakoś zostanie. Więc rozpocznę modlitwą. Panie Boże, tak Ci dziękuję, że Ty dajesz wolność, a wolność jest w prawdzie. Boże, dziękuję Ci, że Twoja prawda to jest coś, na co my możemy czekać i co Ty chcesz nam objawiać każdego dnia. Boże, tak jest napisane, że ten, kto zgłębia Twoje prawo dniem i nocą, jest jak drzewo zasadzane nad strumieniami wód. Więc my chcemy być takimi drzewami, których liść nie więdnie i które wydaje swój owoc we właściwym czasie. Chcemy być, Panie, skuteczni w swoim działaniu, chcemy być, Panie, mądrzy, taką mądrością z nieba, taką, która przynosi pokój i która koi ludzkie serca. I właśnie prosimy Cię o to, żeby dzisiaj Twój Duch Święty nam objawiał Twoją prawdę. I proszę Cię, daj mądrość pastorowi, daj nam też takie otwarte serca, otwarte umysły na to, co będziesz chciał do nas mówić. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.
Chciałam też zaznaczyć, że mamy tutaj transmisję na żywo, więc też będą, zapraszamy internautów do zadawania pytań. Tymczasem zaczniemy od pierwszego pytania, które zostało zadane w trakcie niedzielnego spotkania, wrzucone do naszego pojemnika z pytaniami. I to pytanie dotyczy pośrednika między Bogiem i ludźmi. Czy potrzebujemy takiego pośrednika do odpuszczenia nam grzechów przez Boga? Czyli to jest pytanie związane stricte ze spowiedzią, z wyznawaniem swoich grzechów. Pastorze, Wiesław Widoszak, pastor z Kościoła Zielonoświątkowego Betlejem Kraków.
Dzień dobry Państwu, właściwie dobry wieczór. Witam internautów. Miło znowu się z Wami zobaczyć. Pytania to dobra rzecz, prawda? A jeszcze lepiej, jeśli się uda znaleźć odpowiedzi na te pytania. Już miesiąc temu zaznaczyłem, wszystkie odpowiedzi zna tylko Pan Bóg, ale my możemy gdzieś przybliżać się do tych rzeczy. Niektóre są takie dość oczywiste, niektóre bardziej skomplikowane. I dzisiaj są takie dla mnie pytania łatwiejsze, ale są też bardzo trudne, ale tak uczciwie nie chciałbym unikać czegokolwiek, więc przynajmniej spróbujemy coś sobie tutaj zrobić i porozmawiać. Więc czy potrzebujemy pośrednika do odpuszczania nam grzechów przez Boga? Oczywiście, jak najbardziej potrzebujemy. I tym pośrednikiem jest Chrystus. I tylko On. Warto w takich pytaniach odwołać się do Pisma Świętego, ponieważ pytania są właściwie teologiczne i tu nie chodzi tylko o wyrażanie swoich własnych opinii, ale jakby oparcie się o to, co mówi na ten temat Pismo Święte. Więc popatrzmy, drugi list do Tymoteusza, pierwszy do Tymoteusza, przepraszam. Drugi rozdział, 5-6 wiersz. I tam Paweł napisał tak. Gdyż jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Chrystus Jezus. On siebie samego złożył na okup za wszystkich. Na świadectwo swoim czasom. Zniknęło światło. Tutaj... Poczekam, tak, światło musi być, bo to ja potrzebuję i wszyscy potrzebują światła, to jest dobra rzecz w ogóle. Więc jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi. I tym pośrednikiem jest Chrystus. Jako człowiek oddał swoje życie za okup za wszystkich ludzi. Jezus sam o sobie powiedział, że jest drogą, że jest bramą dla owiec. To Ewangelia Jana, 10 rozdział. Zatem nie można inaczej wejść do owczarni, jak tylko przez Chrystusa. Przebaczenie mamy tylko dzięki Chrystusowi i przez Chrystusa. Tylko dzięki Chrystusowi i przez Chrystusa mamy dostęp do Ojca. A nie można stanąć przed Bogiem, będąc grzesznym. Prawda? Pan Bóg chce najpierw nas oczyścić, ubrać w taką szatę sprawiedliwości i potem możemy stanąć przed Bogiem. W czasach pierwszego przymierza pośrednikiem był kapłan. Kiedy człowiek zgrzeszył, przychodził do kapłana z ofiarą i kapłan składał za niego ofiarę i w ten sposób jakby pośredniczył pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Chrystus zniósł ten porządek i ustanowił nowy. I w tym nowym porządku tylko On jest arcykapłanem. Tylko On jest tym pośrednikiem. Tylko On może darować nam nasze grzechy i przebaczyć tym, którzy Go o to proszą. A wszystko odbywa się właśnie dzięki Jego ofierze. Już nie inne ofiary, jak w czasach Nowego Przymierza, w Starym Testamencie, ale odwołując się do ofiary Chrystusa. Zatem myślę, że to jest wspaniałe, prawda, że możemy po prostu o każdym czasie, w każdej sytuacji tak po prostu przyjść do Chrystusa i gdy sobie uświadomimy, że po prostu zawiedliśmy, możemy Go po prostu przeprosić. Z przebaczeniem też jest tak, że jeśli zgrzeszymy przeciwko bratu, to zanim przyjdziemy do Boga, Pismo Święte uczy, że powinniśmy najpierw przyjść do brata i poprosić go o przebaczenie. Jeśli nie chcemy wybaczyć bratu, który prosi nas o wybaczenie, wtedy w pewnym sensie zatrzymujemy ten grzech. Jednak brak przebaczenia, to zatrzymanie, jak gdyby, tego grzechu, uderza przede wszystkim w tego, kto nie chce przebaczyć. W Ewangelii Jana w 20 rozdziale znajduje się bardzo ciekawe stwierdzenie na temat przebaczenia. 20 rozdział, tak sobie otwórzmy. Czytam z przekładu Starego i Nowego Przymierza. To jest 20 rozdział, 21, 22 wiersz. A Jezus znów im powiedział: pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Następnie tchnął na nich i powiedział: przyjmijcie Ducha Świętego. Grzechy tych, którym je przebaczycie, są im przebaczone, a tych, którym je zatrzymacie, są zatrzymane. Bardzo interesujący fragment i nasuwa się pytanie, czy na podstawie tego fragmentu właśnie nie należy wysnuć takiego wniosku, że jest jakiś pośrednik oprócz Chrystusa, jeśli idzie o przebaczenie grzechów. Natomiast ten fragment, zresztą jak każdy inny w Piśmie Świętym, musimy interpretować w świetle kontekstu najbliższego i oczywiście całej Biblii. Bo czy miałoby to znaczyć, że moje przebaczenie, czy twoje, jest jakby ponad decyzją samego Boga? Oczywiście, że nie. Wyobraźmy sobie, że ty zgrzeszyłaś przeciwko mnie.
Pewnie się zdarzyło.
Zdarzyło się, albo się może zdarzyć, prawda? I uświadamiasz sobie, że zgrzeszyłaś i przychodzisz do mnie i prosisz mnie o to, bym ci wybaczył. I teraz ja z jakiegoś powodu, na przykład bo jestem zły na ciebie, nie przebaczę ci. Zatrzymuję ci ten grzech. Czy to znaczy, że ten grzech jest rzeczywiście zatrzymany i ona Nawet gdyby tak bardzo chciała teraz coś naprawić, to teraz ma zamkniętą drogę do tego, żeby być w Królestwie Bożym, wejść do Niego, być zbawiona, bo przecież zapłatą za grzech jest śmierć. Czy tak należy zrozumieć? Co byś zrobiła, gdybym ja Ci powiedział, że Ci nie wybaczam?
Byłoby mi przykro, bo pewnie bardzo bym chciała, żebyś mi wybaczył, pastorze. Ale pomyślałabym, że to, jeżeli ja jestem w stanie coś zrobić, żebyś mi wybaczył, to znaczy, jeżeli mogę Ci zadośćuczynić w jakiś sposób, jeżeli zrobiłam coś, co mogę naprawić, może coś odkupić.
Ale ja mówię, że nie interesuje mnie to po prostu, nic, koniec, zamknięta sprawa i nie przebaczę Ci.
No, pewnie przez jakiś czas bym próbowała jeszcze przepraszać, ale jeżeli faktycznie by się okazało, że jesteś nieugięty, to pewnie spróbowałabym żyć w takiej świadomości, że zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, nie cofnę czasu, więc mogę tylko jakby odpuścić ze swojej strony i próbować żyć w takiej jakiejś wolności.
Okej, okay, ale co, zakładam, że prosiłabyś Boga o to, by Ci wybaczył, tak? Czy nie?
To pewnie zrobiłabym też, tak, zdecydowanie.
No właśnie. I pomyślmy teraz, czy taka sytuacja świadczy o tym, że mój brak przebaczenia, czyli powiedzmy to zatrzymanie grzechu, związuje Bogu ręce?
Nie.
Absolutnie nie. Kiedy Ty żałujesz z powodu tego grzechu i próbowałaś mnie przeprosić i przepraszałaś i przyszłaś do Boga, po prostu w świetle całego Pisma Świętego rozumiemy to, widać, że Pan Bóg przebacza. I nie zamyka Ci drogi do Królestwa Bożego, do zbawienia. Natomiast to zatrzymanie sprawia problem w moim życiu, prawda? Więc brak przebaczenia w pewnym sensie jest zatrzymaniem grzechu, tylko że problem polega na tym, że to zatrzymanie i konsekwencje tego zatrzymania spadają na tego, kto nie przebacza. Przebaczenie jest darem. Ono uwalnia tą osobę, która grzeszyła przeciwko nam, ale i nas samych. Prawda? W całym Piśmie Świętym czytamy i rozumiemy, że jesteśmy powołani do tego, by przebaczać. Nie ma żadnego jakby sygnału, który by sugerował, że mamy jakieś prawo, czy są jakieś okoliczności, w których jesteśmy usprawiedliwieni, by nie przebaczamy. Prawda? Piotr kiedyś zapytał Jezusa: Panie, czy aż do 7 razy mam przebaczać bratu memu, gdy zgrzeszy przeciwko mnie? Nie powiadam Ci aż do 7, do 70 razy 7 albo do 77 razy. Czyli powołani jesteśmy do tego, by przebaczać. W modlitwie pańskiej Jezus nauczył: przebacz nam, jako i my przebaczamy. Więc jeżeli przebaczamy pięknie, hojnie, ochotnie, to też i Pan Bóg nam w ten sposób przebacza. Natomiast jeśli zatrzymujemy, można użyć w pewnym sensie takiego terminu, no to konsekwencje tego zatrzymania, nieprzebaczenia po prostu spadają na nas. Bezpośredni kontekst tego fragmentu mówi o posłaniu. Tej: pokój wam, jak mnie posłał Ojciec, taki ja was posyłam. W innym miejscu czytamy, że święci, wierzący są wysłani do służby pojednania. A służba pojednania jest niczym innym jak też uwalnianiem, prawda? Przebaczaniem, niesieniem pokoju. Także ten fragment absolutnie nie sugeruje, że człowiek może stanąć w miejscu Boga i wybaczyć drugiemu człowiekowi. On może mu wybaczyć ze swojej strony, jeśli idzie o jego samego, natomiast każdy grzech po prostu jest przeciwko Bogu, grzechem przeciwko Bogu i nawet jeżeli jestem pojednany z człowiekiem, to potrzebuję przyjść do Boga i poprosić Go o przebaczenie i wtedy po prostu On mi przebacza. To jest piękne, że Chrystus umarł, abyśmy właśnie mogli skorzystać z tej ofiary i po prostu korzystać z przebaczenia.
To jest niesamowite, że Tak naprawdę nie musimy też chodzić z tym poczuciem winy, jeżeli przeprosimy Pana Boga. Ja sobie tak myślę, że gdybym ja na przykład 2 tygodnie czekać albo zapisywać sobie na karteczce na przykład, że oj, źle pomyślałam o tej pani, która się wypchnęła przede mnie w kolejce na przykład, tak, to już jest grzech przeciwko Bogu. Może nic nie powiedziałam, ale po prostu może byłam oburzona wewnątrz siebie. I dla mnie to przynosi mi taką ogromną wolność, że mogę właśnie za każdym razem, jak coś takiego się dzieje, od razu Pana Boga przeprosić i czuć tą wolność, a nie zbierać sobie i potem faktycznie się rozliczać z rachunek sumienia jakiś duży robić co 2 tygodnie przynajmniej. Także staram się żyć z taką czystą kartą, prawda? Chyba jest taka... Teraz jest taki modny termin coaching i tam mówią, że generalnie myjemy się codziennie, więc są pewne rzeczy, które też musimy robić codziennie i to też pewnie dotyczy duchowego życia. Myślę, że przebaczenie jest jedną z takich rzeczy, którą potrzebujemy przyjmować i też do innych przekazywać każdego dnia. Utrzymuje w nas takiej duchowej czystości, tak myślę.
Okay.
Czy to pytanie już zamykamy? I tak? I...
No ja tak ogólnie troszeczkę będę próbował się odnosić do tych pytań, ponieważ można też więcej mówić, no, natomiast są inne pytania, więc czas jest ograniczony, więc...
Też witamy internautów, wiem, że słuchają nas też za oceanu, Celina Guerrero, Agnieszka Bobula to już w Krakowie, ale witamy wszystkich. Kolejnym pytaniem to jest treść pytania. Dlaczego jedni przywiązują wielką wagę do Starego Testamentu, przy tym umniejszają rolę Ducha Świętego i zapominają o piękności Nowego Testamentu? Czyli tu jest jakiś, rozumiem, że są takie sytuacje, gdzie ktoś wyżej stawia Stary Testament od Nowego Testamentu. Być może też jest odwrotnie, pastorze.
Wydaje mi się, że najlepiej, gdyby się wypowiedzieli ci, którzy właśnie... No, takie nastawienie mają do Pisma Świętego, właśnie przedkładając Stary Testament nad Nowy. To też dla mnie byłoby ciekawe. No i gdyby od nich usłyszeć taką odpowiedź. Natomiast Pismo Święte wyraźnie podkreśla, że Stary i Nowy Testament, czyli może inaczej, lepiej Stare i Nowe Przymierze jest całością. Oba się przenikają. Jedno drugie tłumaczy. Jedno z drugiego wynika. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza w 3 rozdziale i w 16-17 wierszu napisał tak. Całe pismo, podkreślam, całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Więc całe pismo, nie tylko Nowy Testament, ale i Stary. Nie tylko Stary Testament, ale i Nowy. Całe pismo jest przez Boga natchnione i do całego pisma się oczywiście odwołujemy. Chociaż należy dodać, że od śmierci i zmartwychwstania Chrystusa żyjemy w świetle praw, czy prawd i zasad Nowego Przymierza, ustanowionego właśnie przez Chrystusa. I tu znowu pozwólcie, odwołam się do listu do Hebrajczyków, do 1 rozdziału. Trochę tu mało miejsca mam. W ogóle... To tak zdradzę wszystkim internautom, bo obecnie wiedzą, że w kamienicy obok mamy awarię gazu i od kilku dni po prostu tu jest zimno, więc musieliśmy się przenieść do bardziej kameralnego pomieszczenia i stąd tak troszeczkę tutaj jest mało miejsca. Więc tak, 1 rozdział, 1-2 wiersz. Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków, w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. Widzimy więc wyraźnie, że Bóg od samego początku przemawiał do człowieka. Przez człowieka, przez proroków objawiał swoje serce. Mówił człowiekowi, jakie są Boże drogi, jaka jest jego wola. I to obowiązywało. To ma swoje uzasadnienie, swoją zasadność. Natomiast Chrystus stał się dziedzicem wszystkiego. Ustanowił nowy porządek. Co zatem ze starym porządkiem, z prawem, z zakonem? Czy on jest nieważny? Czy on jest zły? Czy on przestał istnieć? Chrystus nie zniósł zakonu, tylko go wypełnił. Nie zniósł starego przymierza, tylko go wypełnił i ustanowił nowe. Tak, przypomnijmy sobie Jezusa, który po swoim zmartwychwstaniu dołączył do dwóch uczniów, którzy szli do Emaus. I tam w pewnym momencie czytamy, to jest Łukasza 24 rozdział, 27 wiersz, poczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, tłumaczył im każdy fragment pism odnoszący się do niego. Stary Testament to Mojżesz, prorocy i pisma. Czyli cały Stary Testament i Mojżesz, i prorocy, i pisma zapowiadali Chrystusa. Mówili o nim w taki czy inny sposób. Więc widzimy jakby rozwój objawienia. I Chrystus stał się dziedzicem wszystkiego. Więc jeszcze raz podkreślę, Chrystus wypełnił zakon. Nie przekreślił go, nie przekreślił Starego Testamentu, ale wypełnił to prawo, które było w Starym Testamencie. Bardzo wyraźnie powiedział o tym sam Chrystus. I tak Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, posłuchajcie, 17 wiersz i 18. Nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić. Zapewniam was bowiem, dopóki trwać będzie niebo i ziemia, ważna będzie każda jota i każda kreska prawa, aż wszystko się dokona. Czyli całe Pismo Święte jest natchnione. W całym Piśmie Bóg do nas przemawia. Stary i Nowy Testament się uzupełniają, jedno drugie tłumaczy. No, tutaj też w pytaniu jest mowa o Duchu Świętym. Prorocy również zapowiadali wylanie Ducha Świętego i wiemy, że w Dzień Pięćdziesiątnicy Duch Święty stąpił na wierzących i dzisiaj jest obecny w Kościele. I to jest piękne. W Starym Testamencie Duch Święty też wstępował na ludzi, ale to było tak zwane dotknięcie punktowe, prawda? Gdzie poszczególnych ludzi tylko namaszczał Bóg swoją mocą, Duchem Świętym do wykonania jakiegoś konkretnego zadania. W Nowym Testamencie każdy wierzący może doświadczać pełni Ducha Świętego.
To niesamowite. Dziękujemy.
Tak,
czy są jakieś pytania, tak żebyśmy wiedzieli, czy macie jakieś pytania tutaj obecni, żeby zadać? Mhm. Czy są jakieś? Na razie nie ma żadnych odważnych. A jednak, widzę tutaj wzrok utkwiony. Proszę, proszę. Głośno powiedzieć. Tak, proszę. Czy potem?
To jest nie moje pytanie, tylko ktoś mnie pytał, jak to jest z modlitwą o uzdrowienie, że często modlimy się i ktoś nie zostaje uzdrowiony. Biblia jest, że jeśli prosicie, Bóg nam wszystko po prostu daje, tak? Mhm. Czyli jak gdyby wysłuchuje naszych modlitw. Mhm. To znaczy, moim rozumieniem jest tak, że Jezus też nie wszystkim uzdrawiał. Jest pisane, że czasami, że byli uzdrawiał, ale nie jest powiedziane, że wszystkich uzdrawiał. Więc po prostu, albo nieraz modlimy się, okazuje się, że osób się modli i ktoś odchodzi, prawda? A nieraz jedna modlitwa wystarczy i ktoś zostaje uzdrowiony.
Czyli pytanie jest, dlaczego Pan Bóg uzdrawia
Czy nie zawsze?
Czy dlaczego zawsze, czas, dlaczego nie zawsze? Tak? To jest...
Dlaczego jednych uzdrawia, a drugi nie?
No i też.
Bardzo trudne pytanie.
Ja mam bardzo prostą odpowiedź. Gdybym to ja uzdrawiał, to można byłoby mnie pytać, dlaczego jednych uzdrawiam, a drugich nie. Natomiast skoro to Pan Bóg uzdrawia, to najlepiej Jego zapytać. Dlaczego On jednych uzdrawia, a drugich nie? Albo może inaczej, jedni są uzdrowieni, a drudzy nie. Bo to troszeczkę, niby to samo, troszeczkę inaczej postawiona kwestia. No, także to są trudne pytania rzeczywiście. No, czasami w Nazarecie na przykład Jezus z powodu niewiary ludzi nie mógł tam zbyt wiele uczynić. Więc wiara jest ważnym czynnikiem, prawda? Prośba w imieniu Jezusa, czyli oparcie się na ofierze Chrystusa. No, natomiast gdyby tak podsumować, to zawsze uzdrowienie, czy w ogóle wysłanie modlitwy, to jest kwestia Bożego Miłosierdzia. Bożego Miłosierdzia. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Też się zastanawiam. Też mam pewne dolegliwości fizyczne i modlę się i myślę, że wierzę. Kocham Boga. W niektórych sprawach On mnie podniósł i uleczył, a w innych jakoś nie potrafię to odebrać. Może nie wierzę do końca tak, jak trzeba. Może, no nie wiem. Przyznam, nie mam odpowiedzi na to pytanie, dlaczego jedni są uzdrowieni.
Ale on też prosił.
To są różne jakby też...
Bo najczęściej są uzdrowienia tam, gdzie jest głoszona Ewangelia, gdzie ludzie przyjmują. I w Słowie Bożym jest napisane chyba, że się objawiła chwała Boża, czyli że ludzie poznali moc Boga.
Więc... No tak, to często się tak dzieje, prawda, że Pan Bóg swoje słowo potwierdza znakami i cudami. I mówi się, często ktoś tam zauważył, nie, że częściej są uzdrawiani ludzie, którzy nie znają Boga, a słuchają Ewangelii, niż wierzący. Którzy znają Boga, modlą się, proszą, prawda? To są...
Jeszcze oprócz wiary jeszcze ważne jest przebaczenie. Były takie przypadki, że ktoś miał wiarę, wierzył, ale nie miał przebaczenia. I Pan Bóg go nie uzdrowił i kiedy przebaczył tej danej osobie, wtedy został uzdrowiony.
No, to tak może być też, prawda? Nie macie, bo nie prosicie, prawda? Prosicie, owszem, ale źle prosicie.
No czasami ktoś jest chory całe życie, bo może właśnie być takim pięknym świadectwem, że pomimo tej choroby nie zwątpił w miłość Boga i to też jakoś tam pokazuje po prostu jego wiarę.
Wszystko w współdziała ku dobremu jest napisane, chociaż no myślę, że obietnica uzdrowienia jest piękną obietnicą i powinniśmy się jej trzymać i dopóki żyjemy mamy prawo, by się modlić i oczekiwać na to, żeby Bóg nas podniósł. Żeby nas uzdrowił. To jest przejaw naszej wiary. A jak Pan Bóg poprowadzi, prawda, no może z nienacka to uczynić. No wiem, że Wy macie piękne świadectwa i tu moglibyście też wiele fajnych rzeczy powiedzieć. No ja osobiście nie znam, powtórzę odpowiedzi na to pytanie, dlaczego niektórzy nie są uzdrowieni. No nie wierzą, prawda. Na przykład, nie? Albo, no ale były takie sytuacje, że nie musieli wierzyć. Ten, kto się modlił, wierzył, prawda? Więc to są trudne takie nieszablonowe sytuacje.
Tak, też jest takie jest ciekawe zjawisko, że na przykład w miejscach takich jak Afryka, w takich miejscach, gdzie cywilizacja nie jest zbyt rozwinięta i gdzie ludzie są bardzo związani z jakimiś duchowymi kultami, i kiedy przyjeżdża tam właśnie jakiś misjonarz, to wtedy tam faktycznie dociera do nas, że tych uzdrowień jest i nawet wskrzeszenia, tak? To wszystko tam się dzieje. Więc też może, oczywiście ja pastor nie wiem, ja również nie wiem, ale też jest tak, że kiedy ludzie faktycznie całkowicie polegają na Bogu, bo tam jakby nie ma lekarzy, nie ma tej techniki, nie ma technologii. Tam ta duchowość jest jedynym ratunkiem, więc być może dlatego, ale z drugiej strony też znam ludzi, którzy wpadają w taką skrajność, że na przykład do dentysty nie pójdę, ponieważ modlitwa, tak? Przez modlitwę będę uzdrowiony. Także faktycznie ciężko jest taki, czy to jest balans, czy to jest zdrowy balans, co jest dobre. To jest właśnie bardzo dobre pytanie i tak sobie myślę, że chociaż nie znamy odpowiedzi na to pytanie, to jest napisane, że mamy żyć na chwałę Bożą. I czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy, po prostu wszystko ma dążyć do tego, żeby Boży charakter się ujawnił w nas. I żeby ludzie widzieli Boga w nas. Chyba tak mi się wydaje.
Zawsze też możemy poprosić Pana Boga, aby nam próbował pokazać, nie? Dlaczego coś się nie dzieje w naszym życiu.
No,
tu nie chodzi tylko o takie teoretyzowanie. Natomiast jeżeli się modlę i nie widzę wysłuchania modlitwy, to mogę pytać, Panie Boże, dlaczego tak się dzieje? Pokaż mi, czy coś źle rozumiem, coś musi się wydarzyć jeszcze w moim życiu, jak to jest. Pan Bóg obiecał odpowiadać. W taki czy inny sposób On pokaże, wierzę.
Księga Izajasza mówi, że ranami Chrystusa jesteśmy uzdrowieni. Więc można wierzyć, że każdą chorobę Jezus poniósł na krzyż i jesteśmy w Chrystusie uzdrowieni. Musimy sobie zdać sprawę, że ocenianie przez nas, czy nasza wiara jest pełna, czy nie, czy jest taką pewnością, czy tylko nadzieją, no jest trudne. Ja sama w swoim życiu widzę, że raz mam wiarę, taką pewność, a czasem nie aż taką. I wtedy pewne rzeczy się nie dzieją, choć innym razem się dzieją. I musimy sobie też czasem wybaczyć to i uczyć się.
Tak, kiedyś pewien młody człowiek powiedział do starszego brata wierzącego, już od wielu lat wierzącego, który był chory i tak właśnie też jakoś tak nie widać było uzdrowienia. Ten młody człowiek do niego mówi: bracie, nie masz wiary do niego. A on mu na to: wiarę to ja mam, ale zdrowia nie mam.
Przejdziemy do kolejnego pytania zadanego po naszych spotkaniach w formie papierowych karteczek. Tak to mniej więcej wygląda. Można wrzucać. I można też zadawać pytania internetowo, drodzy internauci. Tu jesteśmy, piszcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś pytanie. Więc chcielibyśmy zapytać, pastorze, czemu Jezus dał się ochrzcić Janowi, skoro chrzest Janowy był chrztem upamiętania i pokuty, a Jezus przecież, jak wiemy, był bez winy?
To bardzo dobre pytanie. Bo rzeczywiście chrzest Janowy był chrztem upamiętania na odpuszczenie grzechów. Tak, tam tak jest napisane nieraz zresztą. A chrzest Jezusa? Mam tu otwartą Ewangelię Mateusza, 3 rozdział. I od 13 do 15 wiersza jest krótka informacja na temat chrztu Jezusa. Posłuchajmy. W tym czasie z Galilei nad Jordan przybył do Jana Jezus. Chciał być przez niego ochrzczony. Jan jednak próbował go powstrzymać. To raczej ja powinienem być ochrzczony przez ciebie, przekonywał. A ty przychodzisz do mnie? Lecz Jezus mu odpowiedział: teraz ustąp. Uczyńmy zadość wszelkiej sprawiedliwości. I Jan ustąpił. Więc tu czytamy, że Jezus, dając się ochrzcić, jakby wypełnił sprawiedliwość. To, co należało uczynić. I tym samym, myślę, dał też nam przykład, że mamy się ochrzcić. Że mamy wstępować Jego ślady, więc też mamy się ochrzcić. On sam powiedział, że kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Więc ci, którzy dają się ochrzcić, wypełniają Bożą sprawiedliwość. Idą w ślady Jezusa. prawda? Zatem chrzest według Ewangelii jest dla tych, którzy uwierzyli. To po pierwsze. A którzy są, którzy to są ci, którzy uwierzyli? Którzy to są ci, którzy uwierzyli? Pismo Święte mówi o nowonarodzeniu. Pismo Święte mówi, że to nowonarodzenie, czy ta wiara, która się Bogu podoba, następuje w momencie też opamiętania. To jest wtedy, kiedy człowiek uświadamia sobie swój grzech. Wie, że popełnia bezprawie w oczach Boga, wierzy w ofiarę Chrystusa i opamiętuje się z tego grzechu. Żałuje z powodu tego grzechu i przychodzi z tym grzechem do Boga. I wtedy Bóg mu przebacza. W momencie nowonarodzenia jest tak, że przychodzimy do Boga z bagażem całego naszego grzechu. I mówimy, Panie, jesteśmy grzeszni. Nawet gdybyśmy wyliczali po kolei, nie wyliczylibyśmy wszystkich. To jest bagaż grzechu. Jesteśmy grzesznikami. I kiedy w opamiętaniu, w pokucie przychodzimy do Boga z wiarą, Bóg nam przebacza. I już grzech nad nami nie panuje. Jesteśmy oczyszczeni w oczach Boga, usprawiedliwieni. I teraz mamy się ochrzcić. Nie dlatego, by nam przebaczono, bo już przebaczono nam wcześniej. Nie dlatego, by stać się wierzącym, bo tą decyzję podjąłem wcześniej. Tak jak Chrystus nie przyszedł do Jana, by ochrzcić się chrztem opamiętania na odpuszczenie grzechów, bo Chrystus w pytaniu zresztą słusznie zauważono, Chrystus był bez grzechu. Więc nie potrzebował tego rodzaju chrztu. To było jakieś świadectwo Jego miłości do Boga. Właśnie wypełnienia sprawiedliwości. Tego, co było właściwe. W Dziejach Apostolskich, w 19 rozdziale odnajdujemy bardzo ciekawą historię, która też nam troszeczkę rzuci światło na tą sytuację. To jest od 1 do 5 wiersza. Tam jest, w tym fragmencie jest mowa o chrzcie Janowym i o chrzcie Chrystusowym. Zobaczmy, jaka jest różnica. Właśnie gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł przeszedł obszary wyżynne i przybył do Efezu. Tam spotkał jakichś uczniów i zapytał, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to. Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Przy okazji, wierzący może nie wiedzieć o wielu rzeczach, nawet o tak ważnych, prawda? Paweł zdumiony zapytał, w jakim zatem chrzcie zostaliście zanurzeni? Odpowiedzieli, w chrzcie Jana. Najprawdopodobniej to byli ci, którzy uwierzyli w tym poruszeniu Janowym. Czytamy, pamiętacie, wielu ludzi przychodziło do Jana pytać się o chrzcić. To było wielkie poruszenie. Ludzie rzeczywiście opamiętywali się, przychodzili do Boga. I podejrzewam, że to właśnie ci, jedni z tych. Wtedy Paweł wyjaśnił. Jan zanurzał w chrzcie opamiętania i powtarzał ludowi, że ma uwierzyć w tego, który idzie za nim, to jest Jezusa. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. Spójrzcie. Pouczeni zostali, że jako uczniowie Chrystusa, jako wierzący, powinni być ochrzczeni w imieniu Jezusa. Chrztem, takim chrztem, jaki został ochrzczony sam Chrystus. Więc Chrystus dał się ochrzcić, bo przecież wierzył Ojcu, kochał Go, był Mu posłuszny i z tych samych powodów wierzący się chrzci, dlatego że kocha Boga, wierzy Mu i chce Mu być posłuszny. Dlaczego chce się ochrzcić? No, to bo jest napisane. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Chce być posłuszny Bogu z miłości. Wierzę Mu i dlatego się chrzczę. Więc no, taka jest moja odpowiedź na to pytanie.
Chciałam zapytać. zapytać, jeszcze raz ponownie pytanie, czy Państwo macie jakieś tutaj do pastora pytania, czy przyszliście tu z jakimiś pytaniami? Czy jest ktoś odważny? Dobrze. To zadamy kolejne pytanie, które zostało napisane na kartce. W zasadzie to nie, to jest pytanie od Ewy, która wysłała nam maila na godnyodp@gmail.com. Tam można też przesyłać pytania. I pytanie jest o głód, choroby, cierpienia i wojny. Dlaczego to wszystko ma miejsce? Przecież Bóg jest dobry, więc pytanie jest bardzo egzystencjonalne. Chyba też dość popularne, bo kiedy rozmawiamy z ludźmi o Bogu, szczególnie tymi niewierzącymi, to pytanie często się pojawia, więc jeżeli mieliście takie rozmowy, to słuchajcie, bo być może dostaniecie odpowiedź, którą będziecie mogli przekazać.
Przeczytasz całe pytanie dokładnie?
Często słyszy się, że ludzie twierdzą, iż Boga nie ma, ponieważ gdyby był, nie pozwoliłby na całe to zło na świecie. W Starym Testamencie znajdujemy jednak historię, czy ja to dobrze czytam? Chyba nie. Czy tak?
Tak, tak,
tak, dobrze. Tak, dobrze. Znajdujemy jednak historię, gdzie to sam Bóg kazał Izraelitom natrzeć na jakieś miasto i co więcej, powybijać wszystkich, tak mężczyzn, jak i kobiety, czy dzieci. Przykład znajdziemy choćby we fragmencie z 1 Samuela 15:1-3. Mówimy zatem o mordowanych cywilach. Jak to się ma do naszej świadomości Boga, który wybacza i okazuje miłosierdzie?
No, pytanie o cierpienie to jest pytanie rzeczywiście dla filozofa trudne i trudne, nie ma prostej odpowiedzi. No ale spróbujmy jakoś tak troszeczkę rzeczywiście porozmawiać.
Zmierzyć się.
Jak ja to rozumiem? Bo ja tutaj spróbuję powiedzieć, jak ja to czuję, jak to rozumiem. Dla mnie Bóg jest dobry zawsze. W moim rozumieniu. Zresztą Pismo Święte w ten sposób mówi. Pismo Święte mówi, że Bóg jest miłością. Dla mnie Bóg jest miłością. Dowodem, najwyższym dowodem na to, że Bóg jest dobry i że kocha wszystkich ludzi, jest to, że On dał swojego Syna. Za nas, prawda? Nie ma większego dowodu na Jego dobroć i miłość. Że ktoś oddał swoje życie za niesprawiedliwych. Więc można powiedzieć, że dobroć i miłość Boga to takie teologiczne aksjomaty. Zatem to nie musiałoby być udowadniane, bo Bóg jest dobry, jest miłosierny i jest kochający. Więc jeśli czegoś nie rozumiem, to po prostu nie rozumiem tego. Ale to nie przekreśla tego, że Bóg jest dobry i nas kocha. Tak.
Ale zawsze pytania możemy zadać, prawda?
No tak. Dla mnie, i to chyba też z Pisma Świętego wynika, głód, choroby, cierpienia są takim bezpośrednim następstwem grzechu. Bóg nie dał ani grzechu, ani chorób, ani cierpienia. To, co stworzył Bóg, było dobre, było doskonałe. Natomiast zły wybór człowieka sprawił, że złe konsekwencje przyszły na niego, nie cały świat. Zresztą Pan Bóg wyraźnie powiedział, że jeżeli spożyje z tego owocu, z którego nie powinien spożyć, to po prostu umrze. Prawda? Więc w pewnym sensie no to brzmi tak troszeczkę nieładnie, ale to jest jakby, to są nasze decyzje. Zło, cierpienie i wszystko to, co jest niedobre, to są konsekwencje naszych złych wyborów.
Czyli Bóg nie jest za to odpowiedzialny, tylko my.
No, oczywiście.
Odnośnie tego, często się spotykam z takim pytaniem, dlaczego dzieci cierpią, że przecież dzieci nie zgrzeszyły, są niewinne, tak jak Jezus powiedział, że bądźcie dla dzieci niewinne, a jednak dzieci rodzą się chore.
No, to są trudne sprawy. No ale teraz tak, jeżeli rodzice nadużywają alkoholu, stosują przemoc, jeżeli rodzice źle wychowują swoje dzieci, to to dzieci cierpią. Potem ich dzieci cierpią. Pokolenia są chore. Nie Pan Bóg jest za to odpowiedzialny.
Bo Bóg dał nam wolną wolę.
Oczywiście, Bóg dał nam wolną wolę, ale też wyraźnie powiedział, w jaki sposób żyć, żeby właśnie unikać cierpienia. Jest napisane, pouczę Cię i wskażę Ci drogę, którą masz pójść. Nie bądźcie nierozsądni jak koń i wół, które wędzidłem uzdą trzeba wstrzymać, zdaje się Psalm 32. Czyli Bóg poucza człowieka, w jaki sposób ma żyć, aby unikał cierpienia. Jeśli jako ojciec, jako matka kochasz swoje dziecko, robisz wszystko, co należy, no to oszczędzasz dziecku, prawda, wielu złych rzeczy i to dziecko może być szczęśliwe. No, nie będzie wolne od jakichś tam chorób dziecięcych, czy w ogóle, bo żyjemy w skażonym świecie, prawda? Wcześniej czy później natknie się taki młody człowiek na kogoś złego człowieka i będzie cierpiał. Żyjemy w upadłym świecie. Ale zło, cierpienie, to tak uogólniając, to są złe decyzje, to są nasze złe wybory. I bardzo jest nie fair, uważam, względem Boga, żeby żyć jak się podoba, ignorować Go, lekceważyć Go, i potem cierpieć i jeszcze za to obwiniać Pana Boga. Bo Bóg jest dobry zawsze. On kocha człowieka i nie chce, by ktokolwiek zginął. Po prostu niebo czeka na każdego człowieka.
Ewangelii Jana jest, Pan Jezus mówi do uzdrowionego, nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przytrafiło. Czyli wiele jak gdyby zła, które spływa na nas, jest konsekwencją naszego złego postępowania względnie innych wobec nas. Jesteśmy połączeni i stąd to zło jest takie po prostu szkodliwe dla nas samych, ale poprzez grzech.
No, oczywiście, oczywiście.
Tutaj właśnie to pytanie o dzieci, które jeszcze nic nie zrobiły, więc takie, to jest trudne. Chociaż właśnie odnosząc się do tej wolnej woli, tak sobie kiedyś pomyślałam, że najpierw, jeżeli Bóg dał nam wolną wolę, a my robimy złe rzeczy, to jest najprawdopodobniej lepiej jest dla człowieka, dla świata, żeby człowiek miał dobrą wolę i robił złe rzeczy, niż żeby Pan Bóg mu zabrał dobrą wolną wolę i żeby były same dobre rzeczy. Że ta wolna wola jest po prostu tak istotna dla Boga, ten wybór, który mamy, ta decyzyjność, że to jest tak naprawdę, to jest lepsze i to nam może daje człowieczeństwo, może daje nam to, kim jesteśmy i to jest w zasadzie niesamowite, że...
No doskonałością jest to, żeby nasza wola była zgodna z wolą Bożą. Używamy swojej woli, to w 100% prawie pewne, że zrobimy coś złego, prawda? Bo tylko jak gdyby Bóg ma pełną, niewypełną światłość, co dla nas jest dobre. Nasza karta droga jest coś, co nas może dobrze. Jeśli prosimy, żeby w danej, w każdej chwili naszego, stąd Paweł mówi, nieustannie się módlić, prawda? Bo po prostu konsekwencje naszych decyzji są szkodliwe dla nas i dla innych.
Ale większość dróg. No, niektórzy potrafią żyć bardzo zachowawczo i pobożnie, znaczy no, pobożnie w cudzysłowie, a...
No ale pod warunkiem, że to jest zgodnie z wolą nożą, prawda? Bo jemu się może wydawać, że żyje.
Właśnie to jest pytanie, co jest zgodne z Bożą wolą, bo też czasami wydaje nam się, że robimy to, co jest zgodne z Bożą wolą, ale się okazuje, że tak nie było.
Czym lepiej znamy Boże Słowo, tym lepiej wiemy, co jest zgodne z Bożą wolą.
Natomiast pytanie, rozumiem, jest o tych raczej chyba nienawróconych ludzi, tak? No bo powiedzmy cierpienia i wojny nie zadajemy, jako wierzący ludzie staramy się nie przyczynać wojny, nie zadawać cierpień, no ale jak nam to wychodzi, Różnie pewnie to jest.
W Starym Testamencie jest taki fragment, próbowałem go tu znaleźć, ale coś tak nie udaje mi się, w którym jest napisane, że ziemia wyrzuciła, zwymiotowała jej mieszkańców ze względu na ich nieprawość. Są takie fragmenty mówiące o tym, że nieprawość dopełnia swoje miary. Prawda? I to nam pokazuje, że no, konsekwencją grzechu jest śmierć. Wcześniej czy później. Ten fragment z pierwszej Samuelowej, tutaj z 15 rozdziału, który jest też w pytaniu, mówi o Amalekitach i tam jest napisane, że oni byli obłożeni klątwą. Śmierć w taki czy inny sposób jest objawem sądu. Zapłatą za grzech jest śmierć.
Zabijali własne dzieci.
Oddawali ofiarę własne dzieci.
W Starym Testamencie widzimy te
nieprawości.
Widzimy może aż nazbyt wyraźnie, czasami często nas to wzdryga i po prostu wolelibyśmy nie czytać tych opisów, gdzie ten sąd w taki bardzo drastyczny sposób przychodzi. Ale to nie zmienia faktu, że Bóg jest dobry, że nas kocha i że jest miłosierny, że jest długocierpliwy. Ale to pokazuje, że walka toczy się o życie. Że to nie jest tak, że po prostu żyjemy jak nam się podoba, właśnie potem cierpimy, a potem są jakieś dramaty, tragedie i obwiniamy Boga za to, prawda? To nie Bóg za tym stoi. Jeżeli jest dwóch panów, albo Bogu służymy, albo diabłu. Nawet jeśli uważasz, że sobie służysz, to jest dwóch panów w świecie duchowym. A diabeł przychodzi, by kraść, zaczynać i wytracać. I wcześniej czy później zbieramy żniwo złego życia. Jest napisane, co człowiek sieje, to będzie żał. Wcześniej czy później każdy zbierze owoc swojego życia. Przecież Pismo Święte zapowiada sąd ostateczny. W objawieniu Jana czytamy, że to będzie taki moment, w którym pewni ludzie, którzy właśnie postanowili żyć bez Boga, będą wołali: góry i pagórki, przykryjcie nas przed nadchodzącym gniewem Boga. Więc to, że Bóg jest dobry, że jest kochający, miłosierny, nie może uśpić naszej czujności, bo on dał nam wolną wolę. Jeżeli po prostu postanowimy żyć bez Niego, no to potem będziemy cierpieć, nasi bliscy będą cierpieć, żony, mężowie, dzieci, narody cierpią z powodu złych przywódców. Przecież, prawda, to taka jest kolej rzeczy. No.
Kiedy Bóg obiecywał chyba Abrahamowi ziemię obiecaną, to mówi, że nie stanie się to wcześniej, niż się wypełni wina amorytów. Mm-hmm. Czyli musiało być coś w postępowaniu amorytów takiego, mm-hmm, niegodziwego, że Bóg z jednej strony dawał im czas na opamiętanie, a z drugiej strony po przelaniu czary goryczy musieli ponieść konsekwencje tego, czyli być wrzuceni.
Jest napisane, że Pan Bóg błogosławi tym, którzy go kochają do tysięcznego pokolenia, ale przeklina tych, poniosą konsekwencje ci, którzy są przeciwko niemu.
Nie, on nie przeklina. Nie. Uważam, że człowiek sam na siebie sprowadza przekleństwo i to przekleństwo do trzeciego, czwartego pokolenia.
Tylko, no, tak? Jest porównanie, błogosławieństwo.
Ale to nie jest tak. Bóg nie ma upodobania śmierci grzesznika, jest napisane. Bóg chce, aby człowiek się cieszył, miał pokój, czuł się bezpieczny. Bóg nie stoi za złem. Po prostu. Natomiast jeżeli człowiek poddaje się diabłu, to diabeł to skrupulatnie wykorzystał. I on jest na tyle perfidny, że potem jeszcze wskaże palcem na Boga, że to Bóg. Gdyby Bóg cię kochał, gdyby Bóg kochał ludzi, to by nie dopuścił do tego, prawda? Gdzie on był, prawda? Gdy były wojny. No cierpiał po prostu. O swoim narodzie powiedział, że gdy posyła go do niewoli, bo po prostu odeszli od niego, to była forma jakiejś wychowania, ratunku, wyratowania ich, to mówi: w ukryciu będę płakał. Prawda? Więc Bóg zawsze cierpi, płacze, gdy człowiek cierpi. To Bóg jest współczujący, dobry. No natomiast, no powtórzę, no nie możemy zapomnieć o tym, że walka toczy się o śmierć i życie.
Przez tobą życie albo śmierć. I teraz te ważne są chyba, co zechcesz, tak, będzie ci dane. My swoją wolą wybieramy wieczne z Bogiem albo po prostu piekło z szatanem. To jest nasza wolna wola, nawet nie jesteśmy aż tak dalece świadomi potęgi naszego wyboru. I czym lepiej znamy Pismo, tym świadomość jest coraz jak gdyby doskonalsze, mamy być doskonali.
No tak, no ja myślę też, to jest tak, że to nie jest, ja dziękuję, że to nie jest tak, że Pan Bóg powiedział, no ja swoje zrobiłem, powiedziałem co trzeba, no i teraz to cierpnie i zakłada ręce po prostu i przygląda i z satysfakcją ogląda cierpienie. To nie jest tak. Bóg taki nie jest. Bóg, gdy okazuje sprawiedliwość, to w tym samym momencie okazuje miłosierdzie, łaskę, bo on taki jest po prostu. To nie jest tak, że gdy Pan Bóg dopuszcza do pewnych rzeczy, co nie znaczy, że sam je czyni, to ma w tym upodobanie, prawda? Że ma w tym jakąś satysfakcję. Absolutnie nie.
Samo z Jobem było. Dopuścił.
Ale jakby nagrodził.
Tak. Często to cierpienie i ciężka choroba jest ratunkiem dla duszy danej osoby. Tylko w takich ciężkich okolicznościach ona jest gotowa zwrócić się o pomoc. Prawda? Do Pana Boga. I w zasadzie to zło, które ją spotyka, jest dla niej ratunkiem.
Czasami w niektórych sytuacjach tak.
W wielu sytuacjach ludzie go niemalże na łożu śmierci zwracają się do Boga i jak gdyby to opamiętanie przychodzi w ostatnim momencie. I to jest też tutaj można powiedzieć, czy dobrze, że ta straszna choroba się zdarzyła. No można powiedzieć tak, bo ona de facto uratowała tę osobę, prawda, od śmierci wiecznej.
No z jednej strony taki argument, tak, a z drugiej strony faktycznie jeżeli na przykład komuś wydarzyła się krzywda w dzieciństwie, no to już współcześnie wiemy, że to ma ogromny wpływ na resztę życia i że po prostu potem czasami są takie wydarzenia, które mają wpływ na każdy aspekt życia i człowiek musi się zmagać z konsekwencjami, musi po prostu się wyleczyć z pewnych rzeczy, tak? Że to, czasami to jest nawet choroba już, więc taka emocjonalna.
Ale piękne jest to, że gdy przychodzimy do Chrystusa, to Pan Bóg nas z tego wyrywa,
uzdrawia
nasze,
tak,
dusze, prawda, uzdania do przebaczenia właśnie, nasuwania, po prostu dzieją się cuda po prostu i to jest piękne, no bo to nie chodzi tylko, żeby się jakoś tak pogodzić z tym, że tak jest źle, prawda, i muszę się nauczyć z tym jakoś żyć, po prostu mogę przyjść z tym do Boga i On może mi pomóc.
Więc to jest proces, ale Pan Bóg jednak jakby, wydaje mi się, że On ma taką wizję idealnego mnie. I On po prostu, pomimo tego, co przeżyliśmy i wszystkich tych trudności, które są za nami, to On chce nas ciągle prowadzić ku doskonałości, ku takiej osobie, która zna jakby, pełny objaw.
Potencjał.
Pozwolić, tak, pełny, uwolnić nasz potencjał. Pięknie. A to pytanie, na które teraz rozmawialiśmy, wiąże się chyba, to już zakończyliśmy ten temat? Tak. Więc wiąże się z kolejnym, które zostało zadane. I jest to pytanie o to, jak daleko można się posunąć, broniąc swoich racji. Czyli tutaj już mówiliśmy o zadawaniu cierpienia i czy tutaj, czy to jest, no właśnie, to jest pytanie. Jeżeli bronimy swoich racji argumentami i powoływaniem się na fakty, to czy posunąć się możemy, do jakiego stopnia I jaka jest możliwość tego posunięcia się? Gdzie jest ta granica?
W pytaniu tam też była mowa o wojnach religijnych.
Poprzednim, tak?
Nie, w tym.
To
jest to samo. Że chrześcijanie z chrześcijanami się pięknie potrafią walczyć, prawda, i czasami nawet nienawidzić. Właśnie, jak daleko można posunąć się, broniąc swoich racji? Moje zdanie jest takie, że na podstawie nauczania Chrystusa nie ma żadnego uzasadnienia dla wojen religijnych. Prawda? Jak daleko można posunąć się, broniąc swoich racji? Jeśli bronimy swoich racji argumentami i powołujemy się na fakty, to możemy się posunąć daleko, jak tylko możliwe. Natomiast absolutnie nie przekraczamy granicy tej cielesnej, prawda? Powiedzmy. Nietykalności cielesnej, nie przekraczamy tej granicy. Nie powinniśmy nikogo lekceważyć, poniżać i też nikim manipulować. To jest nauczanie Chrystusa. Więc w bronieniu swoich racji po prostu te metody są niedopuszczalne. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, tu kilka fragmentów przeczytam, żeby to tak bardzo dobitnie zabrzmiało. 38 wiersz mówi tak. Wiecie, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. Ja wam natomiast mówię, nie odwzajemniajcie z wami. Temu, kto ci wymierzy prawy policzek, nadstaw również lewy. Temu, kto cię pozywa do sądu i chce zabrać ci tunikę, zostaw także płaszcz. Kto by cię przymuszał, byś niósł jego ciężar jedną milę, nieś dwie mile. Temu, kto cię prosi, daj i nie odwracaj się od tego, kto chce od ciebie coś pożyczyć. Czy tu jest mowa o tym, że są dozwolone wojny religijne? Że można tak się nieładnie sprzeczać ze sobą, że potem ktoś się czuje zawstydzony, poniżony, zdruzgotany? Absolutnie nie. Absolutnie nie.
No ale tutaj jest też takie pytanie, w związku z tym, że jakby każdy ma te granice gdzieś indziej. To, że ktoś myśli, że coś powiedział i jedną osobę to urazi, drugą nie, więc to też jest takie...
Wrażliwość każdego z nas jest inna. Możesz powiedzieć bardzo kulturalnie i grzecznie, ktoś może czuć się urażony, prawda? To już jest jakby inna sprawa. Natomiast no, mówimy jakoś o pewnych zasadach, prawda? Uogólniając. Więc nie manipulujemy, prawda? Nie używamy brzydkich słów. Nikogo nie bijemy, prawda? Nie zabijamy, prawda? Broniąc swojej racji.
To jest żadnych wojen.
To jest nauczanie Chrystusa, prawda? I mówiliśmy, wcześniej było oko za oko, ząb za ząb. Chrystus przyniósł nowy porządek. Ewangelia uczy inaczej. Ten sam rozdział Ewangelii o 43 wiersza. Wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. To było w pierwszym przymierzu. To było okej. Okay. To jest naturalne. Kocham bliźniego, ale wroga mam w nienawiści. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują.
To jest ten punkt.
Więc jak daleko mam się posunąć w obronie swoich racji? Kochać na zabój. Przebaczać, błogosławić. To jest oręż. Zupełnie nowy, prawda?
Bo węgle rozżarzone.
Tak czyniąc, zachowujecie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, co wam wynagradzać? Czyż celnicy nie czynią podobnie? A jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, co w tym nadzwyczajnego? Poganie też to robią. Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie.
Ja myślę, że taką granicą jest moment nienaruszania prawa do posiadania racji przez innych. Czyli nie egzekwujemy swoje racje, bo inaczej on może również robić to w stosunku do nas.
Tak, ty masz swoje zdanie, ja mam swoje zdanie. Apostoł Paweł też powiedział, że w pewnych sferach każdy ma prawo pozostać przy swoim zdaniu. Prawda? Też nasze zrozumienie przecież się rozwija, ono się zmienia. 10 lat temu inaczej myśleliśmy na pewne tematy, dzisiaj inaczej. I Bóg nas przyjmował i inni też jakoś tak kochali nas. Ale dzisiaj już pewnych sądów nie wygłaszamy. Ja się wstydzę pewnych swoich sądów, które wygłaszałem przed laty. Dzisiaj bym tego nie powtórzył.
Mamy nadzieję, że te odpowiedzi będą dalej aktualne za 10 lat.
I wyobraźcie sobie, mówię głupoty. A Pan Bóg pozwalał mi być pastorem. Pozwalał mi służyć. Wiedziałem, że mnie kocha. No to jest właśnie tak. I tego samego od nas oczekuję. Więc ja mogę uważać, że mam rację. Mogę się powołać na Pismo Święte. I moim zadaniem jest z miłością najlepiej, jak to tylko potrafię je przedstawić, jeśli ktoś o mnie o to pyta. Natomiast jeśli ktoś uważa inaczej, no to ma prawo. Ja mogę się modlić i oddać go Bogu. Niech on w jakiś sposób też sam dojdzie do tego, prawda? Duch Święty jest...
Bardzo trudne pytanie. Ktoś mi kiedyś zadał takie pytanie. Czy można komuś odebrać życie, ratując w ten sposób własne życie?
Czy można odebrać komuś życie, ratując w ten sposób własne życie? No właśnie, to jest takie...
Kto straci swoje życie, ten nie zyska, jest napisane.
Na przykład ktoś... Ktoś mierzy do mnie, policjant tak mówiąc, mierzy sobie do mnie z pistoletem. Jeżeli ja go nie zastrzelę, on mnie zastrzeli. No, po prostu taka sytuacja.
No więc to jest pytanie, prawda? Jedni są za tym, żeby strzelać, inni nie bardzo. Ja mówię ogólne zasady. Jest to napisane, więc każdy musi teraz stanąć przed Bogiem i sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy ja mam prawo do niego strzelić. Prawda? Są sytuacje złożone. Apostoł Piotr tak bardzo kochał swojego Pana, że gdy przyszli go pojmać, to chwycił za miecz i ciął przez ucho tam jakiegoś tam Markusa, czy tam jakiegoś sługę z kapłana. Jezus uzdrowił tego człowieka. Wziął to ucho, przyłożył i powiedział: schowaj miecz. Kto walczy mieczem, od miecza ginie. Prawda? A Chrystus też dał nam przykład tego. A przecież jeżeli jesteśmy Jego uczniami, to wstępujemy w Jego ślady. W liście do Filipian, w 2 rozdziale, w 5 wierszu jest tak napisane. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. Uniżył się. Był posłuszny, aż do śmierci. Takiego nastawienia mamy być. I w ten sposób po prostu dajemy świadectwo, że jesteśmy dziećmi Boga. Uczniami Chrystusa, bo Chrystus taki był. Mam nadzieję, że ja nie stanę w takim miejscu, w takim wyboru, prawda, gdzie musiał kogoś zabić. Na dzisiaj tak na chłodno bym powiedział, że nie chcę nikogo zabić. I nie chcę też nikogo poniżać. Chcę uczyć się szacunku do każdego człowieka, nawet jeśli w pierwszej chwili wydaje mi się, że po prostu głupoty jakieś wygaduje. Chcę nauczyć się mówić tak jak Chrystus. Miłować i szanować. To jest piękne i wielkie zadanie. Jakub, jeszcze pozwólcie, w 3 rozdziale od 13 wiersza mówi o prawdziwej i fałszywej mądrości. Kto między wami jest mądry i uczony, niech dowiedzie tego szlachetnym życiem codziennym, tym, że jego czyny wypływają z łagodności cechującej mądrość. Jeśli jednak żywicie w sercach gorzką zazdrość i złe ambicje, nie chwalcie się tym i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość pochodząca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i ambicje, tam zamieszanie i wszelki zły czyn. Mądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. No, a hymn o miłości, pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział. Mogę mieć wiedzę i pokonać każdego na argumenty i mówić tak, że mu w pięty pójdzie, bardzo z szacunkiem, w białych rękawiczkach, ale jeśli to będę robił bez miłości, to nie ma wartości po prostu przed Bogiem. I temu człowiekowi też nie pomoże. Bo Chrystus miał rację i ma, i co zrobił? Umarł za nas. Po prostu. Bo to był jedyny sposób, żeby nas wyratować. Mógłby do mnie przyjść i powiedzieć: grzeszniku, po prostu koniec z tobą, zasługujesz na piekło, popraw się, ale to by mi, nic mi nie pomogło, bo to jego miłość mnie zmienia. Zmieniła i zmienia. I motywuje do tego, żeby się zmieniać. Nie strach, nie cokolwiek innego. To, że wiem, że on mnie kocha, po prostu to sprawia, że chcę być lepszy.
Tak, jeżeli chodzi o taki wzajemny szacunek, to jest przecież coś, co ludzie niewierzący uznają za wartość, tak? Nawet sataniści, oni mówią, że no, granica drugiego człowieka jest moją granicą, ale właśnie tutaj, w tym punkcie, bardzo się nie zgadzają z chrześcijanami, bo mówią, że kochanie swojego wroga to jest coś, co jest dla nich totalnie bez sensu, to jest nielogiczne. Ale właśnie to jest ta mądrość, która jest Boża i której ludzie z tego świata nie rozumieją, ale modlimy się o to poznanie, żeby jakby to było dla nas łatwiejsze, bo to nie jest łatwe, nikt nie mówi, że to przychodzi od razu, także jakby uczymy się tego.
Każdy ma swój system wartości, na podstawie którego żyje. I okazuje się, że niektóre są dobre, inne złe. Pismo Święte jest takim Bożym listem do człowieka. I tam są dobre rzeczy, po prostu piękne rzeczy. Jeżeli się mu poddamy, no to też zbierzemy dobre owoce. A przede wszystkim będziemy zbawieni. To jest piękne.
Dotarliśmy tutaj do ostatniego pytania. Chyba, że jeszcze jakieś jest. Internauci, piszcie w komentarzach, jeżeli coś jest. Tutaj czekam na znak. Pytanie to jest mocne i w zasadzie takie podstawowe. Bardzo się cieszę, że ono w ogóle zostało zadane, ponieważ to pokazuje, że czasami nie mamy odwagi takie podstawowe pytania zadawać, że one gdzieś tam się kołaczą nam w głowie, ale troszeczkę może się wstydzimy, bo ludzie patrzą na nas i myślą, że może my już jesteśmy tacy dojrzali, jesteśmy takimi chrześcijanami. A pytanie brzmi właśnie tak: czy to prawda, że Bóg to Jezus?
Wydaje mi się, że pytający pyta raczej, czy Jezus jest Bogiem. Tak, tak mi się wydaje. Jeśli dobrze tak wyczuwam. No ale zastanówmy się. Jeśli Jezus nie jest Bogiem, to kim?
Prorokiem, niektórzy mówią tak. Muzułmanie mówią, że to jest prorok.
Prorok.
Wielki.
Wielki prorok. Czyli chcesz powiedzieć, że jest człowiekiem.
No, to jest dyskusyjne, tak? Bo ci prorocy w islamie, oni są tak specyficzni.
No ale przecież to byli ludzie.
Ale za życia na przykład niektórzy wzięci do nieba, tak?
Co ty opowiadasz?
Tak?
Może ja też wzięty, ale był człowiekiem.
Nie mają żadnego
prorok to człowiek. Więc powtórzę pytanie, jeśli Jezus nie jest Bogiem, to kim?
Postacią historyczną.
No, historyczną, no, ale to człowiek. No, człowiek, prawda? No bo co? Jakie są możliwości? Człowiek, anioł.
O, anioł.
Na przykład.
Bardziej anioł, tak.
Ale to stworzenie w takim razie.
No,
prawda? Są jakieś inne możliwości?
Nie ma.
No nie ma po prostu. Oczywiście wierzymy w trójjedynego Boga. Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jeśli Jezus nie byłby Bogiem, no to no byłby człowiekiem, prawda? Powiedzieliśmy, albo może tylko aniołem. Jeśli człowiekiem, to trochę lepszym od nas. I oczywiście tu nie chodzi tylko o nasze jakieś odczucia, opinie, tylko musimy znowu oprzeć się na Piśmie Świętym. Prawda? Jednym z atrybutów Boga jest wieczność. Człowiek nie jest wieczny. On ma swój początek, swój koniec. Prawda? Tu na ziemi. Czy zatem Jezus istniał przed swym narodzeniem? Wierzymy, że tak. Czy Pismo Święte o tym mówi?
Oczywiście.
Prorocy Starego Testamentu przypisywali Mesjaszowi wieczność. Na przykład Izajasz, 9 rozdział, 5 wiersz. Oto narodziło się dziecko. Syn został nam dany. Władza spocznie... Oczywiście mowa tu o Chrystusie, o Mesjaszu. Władza spocznie na jego ramieniu. Nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Już ten atrybut wieczności tutaj się pojawia. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 13 wiersz. Posłuchajmy, co tutaj jest napisane. Nikt z ludzi nie przebywał w niebie. O niebie może mówić tylko ten, który stamtąd przyszedł. Syn człowieczy. O kim tu mowa? O Chrystusie. Skąd przyszedł? Z nieba. I to mówi sam Chrystus o sobie. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 58 wiersz. Wówczas Jezus odpowiedział: ręczę i zapewniam, zanim powstał Abraham, jam jest. Co to znaczy?
A jam jest.
A właśnie, a jam jest, czy jestem, który jestem, to jest imię Boga, tak przy okazji. A o czym tu Chrystus mówi? O wieczności, prawda? Że zanim istniał Abraham, jam jest. Jak to rozumieli słuchacze, do których Jezus powiedział te słowa? Chwycili za kamienie, aby rzucić w niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.
Zrozumieli, że to jest bałwochwalcze.
I potem, gdy Chrystus z nimi rozmawia i pyta, za który dobry czyn chcecie mnie ukamienować? I oni mu na to: nie chcemy cię ukamienować za dobre czyny, ale za to, że ty, będąc człowiekiem, czynisz się Bogiem. Więc to stwierdzenie, zanim Abraham był, jam jest, w uszach słuchaczy było jednoznaczne, że Chrystus czynił się Bogiem wtedy. Prawda? Uczynił się Bogiem. Znowu Ewangelia Jana, 1 rozdział, wróćmy teraz. 15 wiersz. Posłuchajcie. Jan świadczy o nim, donośnie wołając: to o nim powiedziałem, ten, który idzie za mną, pojawił się przede mną. Był on wcześniej niż ja. Jan był starszy od Chrystusa. Oni byli kuzynami. Chrystus był młodszy jako człowiek od Jana. Ale Jan tu wyraźnie mówi, że on pojawił się przede mną. Był wcześniej niż ja. Czyli o kim to było? O człowieku? Mowa tutaj o Bogu. Tutaj odwołuje się do tego atrybutu wieczności. Tak samo 30 wiersz. Popatrzcie. To jest ten, znowu Jan mówi, to jest ten, o którym powiedziałem. Za mną idzie ktoś, kto pojawił się przede mną. Kto istniał wcześniej niż ja. Nie można tak powiedzieć o człowieku. Chrystusa przedstawia się jako stwórcę. Więc jeśli tak, to musiał istnieć przed stworzeniem. Posłuchajcie Ewangelia Jana, 1:1-3. I tu mowa o Chrystusie. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. Ten fragment mówi o Chrystusie. A te pierwsze, które przeczytałem z tego 1 rozdziału, wyraźnie wskazują, że na Chrystusa jako Stworzyciela. List do Kolosan, 1:15, popatrzcie. I tutaj apostoł Paweł mówi o Chrystusie. On jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia. Czy można tak powiedzieć o człowieku? Absolutnie nie. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko. W niebie i na ziemi. To, co widzialne i niewidzialne. Trony oraz rządy, zwierzchności i władze. Wszystko zaistniało przez niego i dla niego. Apostoł mówi tutaj o Chrystusie. On sam jest przed wszystkim i w nim trwa wszystko razem połączone. To jest niezbity dowód na to, że Chrystus jest po prostu Bogiem. List do Hebrajczyków, 1:1. Bóg, to co czytałem, Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków, w tych dniach ostatnich przemówił do nas w osobie Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego. I posłuchajcie, przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. Stwórcą może być tylko Bóg. Więc Jezus, dlatego uważamy, wierzymy, że Jezus jest Bogiem. Jezus mówił, że ma naturę. Tę samą naturę, co Bóg. Ewangelia Jana, 30 rozdział. No to chyba coś, bo nie ma 30 rozdziałów, to pewnie musi być 3 rozdział. Zaraz sprawdzimy się sobie tutaj.
Tak, korzystając z tego momentu, tutaj transmitujemy na żywo i Małgorzata Dąbek komentuje, że na przykład są osoby, które twierdzą, że to Jezus jest Bogiem, a Bóg Jahwe to diabeł. Więc to już jeszcze z drugiej strony.
Jak?
Że to Jezus jest Bogiem, a Bóg Jahwe to diabeł. Także to już w ogóle też i może iść z takimi się spotkać.
Wiecie, no, opinie
stwierdzenia
mogą być różne i czasami bardzo dziwne, natomiast no, na jakiej podstawie, prawda? Zawsze pytamy, jakie są argumenty.
To pewnie chodzi o to, że nie ma trójjedynego Boga, tylko że jest Jezus i On jest Bogiem. Pewnie o to chodzi. A tutaj mamy ten fragment?
Tak, chyba to jest rzeczywiście 3 rozdział, 30 wiersz. Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Jan tu mówi o sobie. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Kto pochodzi z nieba, kto pochodzi z ziemi, należy do niej i mówi jak ludzie z tej ziemi. Ten, który przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. Świadczy on o tym, co widział i słyszał, lecz jego świadectwo nikt nie przyjmuje. Czyli Jan mówi tutaj znowu o Chrystusie. O Chrystusie. Tak jest. W Ewangelii Jana jest właśnie dużo fragmentów na temat Chrystusa jako Boga. 17:5. A teraz Ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim zaistniał świat. O czym ty mowa? Zanim w ogóle pojawił się człowiek, jakiekolwiek stworzenie się pojawiło, Chrystus był. Chrystus właściwie jest. Bo był, no to
czas też został przez niego stworzony.
Czas został przez niego stworzony.
Jest odwieczny.
Tak jest, tak jest.
Czas jest pewnym elementem życia.
Tak, pięknie powiedziane. Jezus przypisywał sobie pełnię boskości i inni to potwierdzali. Jeszcze ten fragment z Kolosan na koniec. Już. To jest drugi rozdział, 9 wiersz. Przecież to w nim, sprowadzona do cielesnej postaci, zawiera się cała pełnia boskości. Mowa o Chrystusie. Więc na to pytanie, czy to prawda, że Jezus jest Bogiem, odpowiadamy na podstawie Pisma Świętego, na podstawie wielu fragmentów Pisma Świętego, uważamy, wierzymy, że Chrystus jest Bogiem. Wierzymy w trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ja bym nie formował takiego pytania, że Bóg to Jezus.
Bóg to Bóg, Ojciec, a Jezus to...
Jeden jest Bóg, prawda? Jezus jest Bogiem. Ojciec jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem. Jeden jest Bóg. Tak wierzymy. I to na podstawie Pisma Świętego.
Ale czy można by powiedzieć, że Jezus jest... że Bóg jest po części Jezusem na tej zasadzie, że ta taka właśnie cząstka w cielesnej formie była tym Jezusem na ziemi?
Jeszcze raz?
Że jakby Jezus był tą taką cielesną, małą cząstką Boga tutaj na ziemi.
No to takie troszeczkę trudne sformułowanie dla mnie. Zaraz próbuję ogarnąć to.
To już było pytanie, generalnie, ile procent Boga jest w Jezusie, ile procent... człowieka generalnie
wydaje mi się, że nie można tutaj iść w tym kierunku, żeby właśnie procentowo tutaj jakoś tak te udziały ustanawiać, ponieważ Jezus powiedział, kto mnie widział, widział Ojca, prawda? Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Więc te same atrybuty, które są w Ojcu, są w Chrystusie, w Synu i Duchu Świętym, dokładnie te same. Ani mniej, ani więcej, bo po prostu to tam jest pełnia, w Bogu jest pełnia. Ja mam wrażenie, że rozumiem Twoje pytanie, że Jezus na ziemi, że to Bóg, prawda? No, ja wolałbym używać takiego stwierdzenia, że Jezus na ziemi był człowiekiem i miał naturę Boga. Chociaż jest napisane, on ograniczył siebie, prawda? Chwałę, którą miał Ojca, on zostawił Ojca. Czytaliśmy o tym, prawda? Więc nie widzieliśmy, ludzie nie widzieli po prostu Boga w człowieku, w Chrystusie, prawda? Bo on się ograniczył. Nic sam z siebie nie zrobił, to co robił, tylko robił w Duchu Świętym, prawda? To było jego posłuszeństwo i uniżenie. No, natomiast po swoim zmartwychwstaniu przyjął znowu tą chwałę, którą dostawił Ojca, zasiadł po prawicy tam, gdzie jest jego miejsce i ma wszelką władzę na niebie i na ziemi, prawda? To jest też dobra informacja, że na zakończenie, że nie bójmy się, kochani, władza jest w dobrych rękach. Tak, Chrystus ma władzę. I on jest Panem Panów i Królem Królów.
Ale Bóg i Jezus to nie jest jedna osoba.
Tak, tak. To Bóg i Jezus to nie jest jedna osoba. Nie można tak to ująć.
Bo tutaj znowu to pytanie, czy Bóg jest Jezusem, czy Jezus jest Bogiem, ale czy Bóg i Jezus to jedna osoba?
Nie. No nie, oczywiście.
Czyli ta nasza dyskusja czasem prowadzić może do takich troszkę nieporozumień, dlatego że musimy mieć ciągle tą świadomość, że jest jeden Bóg, a Jezus jest drugą osobą. Nie jest tym jedynym Bogiem. Mamy takie zdanie w Biblii, że o tym, kiedy będzie koniec świata, Jezus nie wie i nie wie nikt, tylko Ojciec. Co znaczy, że to są dwie osoby mające pewien no nie wiem, zakres władzy?
Tu już pastor mówi, że jakby są te różne atrybuty, tak?
To są ciekawe sprawy. Ja, moje zdanie jest takie, że Jezus wypowiedział ten sąd o tym, że nawet On nie wie, tylko Ojciec, który będzie Panem Świata, będąc na ziemi.
Ojciec nie posłał.
Będąc na ziemi, On wtedy się ograniczył. Natomiast nie da się tego obronić, gdy się wie, że Bóg jest wszechwiedzący. A Jezus jest wszechwiedzący, więc wie dokładnie to samo, co Ojciec. I Duch Święty wie to samo dokładnie, co Ojciec, co Syn. Wszyscy są jedno po prostu w swojej naturze, w istocie, w zrozumieniu, w działaniu, w atrybutach. Ale to stwierdzenie, to jest moje zdanie, to jest wypowiedź Jezusa, który był na ziemi, który się wtedy ograniczył. I gdyby wtedy ktoś go zapytał, to on jako człowiek no, nie wiedział, bo on się ograniczył. Nawet teraz wie. To jest moje zdanie. Teraz to jest moje zdanie, bo jest wszechwiedzący. Bo jakby nie był, to by nie był Bogiem.
Podoba mi się ta teologiczna dyskusja. Może jeszcze jakieś...
Szanowni Państwo, mam się, to po prostu mam doborowe towarzystwo.
Jest
po prostu...
Słyszałam takie porównanie, że...
Kolacja czwartkowa.
My jako ludzie mogli sobie to wyobrażać, bo to jest ciężkie do wyobrażenia, że jest jeden Bóg, a są trzy różne osoby. Że to jest jak woda, to znaczy Bóg jest ten wzór chemiczny wody, H2O. Ale woda ma trzy różne postaci. Jest wodą, jest parą i jest lodem, tak?
Każda się dzieje w innych warunkach.
Ale
no, oczywiście pomijając, no możemy sobie jako taką wyobrazić, że to jest w ogóle możliwe.
Tak, ja tylko niektóre fragmenty tutaj użyłem, bo wiadomo, no, to jest piękny temat.
Waldemar jeszcze tutaj dodaje, że Pan nasz Jezus w pełni objawia nam Ojca, który jest w niebie.
O, super.
Dziękujemy Waldemarze. Pozdrawiamy. Tak. Czy są jeszcze jakieś pytania? Już chyba wyczerpaliśmy limit. Bardzo dziękuję za tutaj wyczerpujące do stopnia, które nam... No, mamy ograniczenia czasowe, ale staramy się jak możemy. Bardzo dziękujemy za udział w dyskusji, w kolacji. Zapraszamy na kolejne wydarzenie. Będzie to 20 grudnia. Tak. Więc czwartek 19. No i chyba zakończymy modlitwą, żeby nam się utrwaliło to, co się dowiedzieliśmy i ewentualnie, żeby może jeszcze coś się rozjaśniło, jak trzeba. Także tak. Panie Boże, tak Ci dziękuję za to, że Twoja prawda ciągle nas przenika, że my ciągle możemy poszukiwać i ciągle nowych odpowiedzi oczekiwać. I Boże, Ty jesteś cierpliwy i ciągle nas chcesz uczyć. Boże, dziękuję Ci za to, że jesteś wytrwały i że nas pociągasz do siebie i objawiasz nam siebie i swoją naturę. Boże, proszę Cię też, żeby te odpowiedzi i wszystkie nurtujące nas tematy, Panie, żeby one w nas były takie ukorzenione, żeby zapadły głęboko do naszych serc, do naszych umysłów, żebyśmy mogli z takim pełniejszym obrazem Ciebie jutro wstać i każdy dzień jeszcze głębiej Cię poznawać i iść przez życie z takim coraz bardziej pełniejszym obrazem tego, jaki Ty jesteś i jak zamierzyłeś, żebyśmy my funkcjonowali, jak zamierzyłeś, żeby nasze rodziny funkcjonowały i nasz naród, Panie, nasz świat i chcemy, Panie, realizować Twoją wolę w naszym życiu przez Ducha Świętego i prosimy Cię o to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Dzień. Ja też Wam dziękuję serdecznie.
Mój
szacunek dla Was tutaj.
To jest to pytanie.
Poza co to kogo?